Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Zdeczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa z Zuzanną, której pierwsza debiutancka płyta Dzień Dobry ma już swoją internetową i fizyczną premierę.
To jej pierwsza płyta solowa, zagrana i napisana w pojedynkę, bo Zuzanna wykonuje piosenkę autorską na gitarze, na pianinie i akordeonie. To bardzo miła i czuła na emocje artystka, która gra swoje utwory na koncertach już od dawna, od kilku lat i wreszcie udało jej się to zarejestrować w formie albumu długogrającego. I bardzo się cieszę z tego, bo byłem na kilku jej koncertach, które zawsze są autorską wypowiedzią i muzyczną opowieścią o świecie.
Zuzanna od dawna pisze swoje piosenki, ale wreszcie udało się je zarejestrować w satysfakcjonujący i udany sposób. Satysfakcjonujący ją samą, bo jest bardzo wymagająca względem swojej twórczości. Według mnie słusznie, bo znałem te piosenki od bardzo dawna i zawsze sprawiały mi wiele radości i sprawiały mnie w bardzo dużą refleksję. Po prostu są bardzo emocjonalne i takie emocje we mnie wzbudzały od pierwszych wczesnych wersji tych utworów. I tak się składa, że znamy się z Zuzanną bardzo długo i miałem to szczęście śledzić rozwój jej twórczości i kariery i zapisywać sobie gdzieś uwagi na temat jej piosenek. Bardzo lubię nazywać Zuzannę pieśniarką, bo jest to urocze miano, którym bardzo jej dotwarzy. Od razu wskazuje na autorską twórczość artystki, a przy okazji igra z angielską wersją songwritera, czy raczej songwriterki, dopuszczając swojski element folkowy. Bo też sama twórczość Zuzanny opiera się na takich ładnych słówkach. Są tam smutne historie i proste rymy, które nadają zwiewność frazie. Słówka proste, opisujące zwyczajne rzeczy, ale w inny, liryczny sposób. Płyta Zuzanny Dzień Dobry jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych i można ją kupić i mam nadzieję jak najszybciej będzie można usłyszeć ją na koncertach. Bo z Zuzanną rozmawialiśmy przez internet, przez platformę Zoom, widząc się i słysząc, ale tak w trochę zapośredniczony sposób. Uznajmy jednak, że to jej głos jest najważniejszy i jak najbardziej wystarczy do formy takiego podcastowego wywiadu.
Z Zuzanną porozmawialiśmy o tym, jak dojrzała jej płyta, o koncertach w nietypowych przestrzeniach oraz o muzykowaniu w jej drewnianym domku w Niebowie. Zachęcam do znalezienia i słuchania płyty Zuzanny, która nazywa się Dzień Dobry, i do wysłuchania rozmowy z Zuzanną Moczek, moją dzisiejszą gościnią i pieśniarką.
Lokacje, miejsca spotkań.
Cześć Zuziu, gratuluję nagrania płyty pierwszej i cieszę się, że mogę ją wreszcie posłuchać.
Cześć Jacku, dzień dobry. Cieszę się również, że się słyszymy i widzimy. Szkoda mi bardzo, że nie na żywo, ale dobrze, że w ogóle.
Ale tak sobie pomyślałem, no bo też staram się unikać takich rozmów przez internet, można się łatwo rozleniwić, ale tutaj no, i tak byśmy nie mogli zobaczyć niestety. Ale pomyślałem sobie, że to jest tak trochę, że właśnie możemy się tylko usłyszeć, ale to jest tak trochę jak z piosenkami być może, że właśnie nagrałaś płytę, grasz te piosenki na koncertach, czyli na żywo i to jest taki najfajniejszy i bardzo chciałbym usłyszeć je na żywo, na koncertach z twoich jakby ust w tym samym miejscu, ale jeśli jest płyta, to też trochę o to chodzi w nagrywaniu albumów, żeby trochę przenieść tą obecność na płytę i przenosić te dźwięki, piosenki i myśli na bardzo bardziej utrwaloną formę nagrania. Jak to porównasz? Też masz takie poczucie?
Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że jakby to jest inna droga ekspresji, inna droga dotarcia do ludzi. Wydaje mi się, że najfajniej się dzieje, kiedy to się dopełnia, czyli jest możliwość rzeczywiście odsłuchiwania tych nagrań, czy w formie płyty, czy w internecie i skonfrontowania tego z sytuacją koncertu, bo siłą rzeczy jest to zawsze inny w ogóle ładunek dla mnie emocji i to już niezależnie od tego, czy ja gram koncert, czy jestem słuchaczem i widzem, ale myślę, że to się po prostu fajnie uzupełnia.
No można powiedzieć, że w samą porę nagrałaś płytę, bo ona wyszła w przeciągu ostatnich dni, tygodni, w czasie kiedy nie można grać koncertów i to też było bardzo fajne, że sposób nagrania jakby się musiałaś tak czy inaczej zaangażować w jakiś sposób ludzi do wpłacania na, to było w formie akcji na Polak Potrafi, czy kapel, jak się...
Na zrzutce. Na zrzutce. Tak.
Więc chyba się tak musiała ujawnić, ujawniła się jakaś taka społeczność fanów Zuzanny. Jak to poczułaś?
Powiem ci, że cały ten proces od momentu założenia zrzutki to było w zasadzie kilka miesięcy. Już nie pamiętam, czy nie pamiętam, był to bodajże styczeń, tak mi się wydaje, albo początek lutego. W każdym razie to wszystko dość długo trwało. Rzeczywiście było dla mnie takim niesamowicie w ogóle pozytywnym doświadczeniem, bo nagle odkryłam, że naprawdę jest całe morze osób, które gdzieś tam okazuje się, że kibicują temu, co robię. I to takich osób, po których bym się jakby tego nie spodziewała. Ujawnili się jacyś dawni znajomi z podstawówki, mój fizjoterapeuta, ludzie poznani w Uberze, jakieś w ogóle historie niebywałe zupełnie. I to mi w ogóle dało bardzo takiego, wiesz, fajny zastrzyk energii, bo nie ma co ukrywać, że płyta to jest takie przedsięwzięcie duże, skomplikowane, szczególnie jeśli się tego nigdy wcześniej nie robiło, tak jak ja właśnie. I kiedy się dużo rzeczy robi na własną rękę, tak jak ja próbowałam i próbuję. Natomiast to wsparcie było ogromne i tak sobie w ogóle myślałam ostatnio, że trochę się złościłam, bo to wszystko się przesunęło w czasie. Ja już tę płytę, pomijając to, że próbowałam nagrywać przez kilka lat i miałam tych podejść w sumie 8, jak się doliczyłam, wiesz, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, w różnych aranżach i tak dalej, i tak dalej. Więc się złościłam na siebie, że nadal jej nie ma, ale widzę, że jakby to jest moment idealny, naprawdę. To wszystko się jakoś tak dobrze złożyło dla mnie, bo od kilku tygodni, no w zasadzie to do 2 miesięcy, nie grałam żadnego koncertu. I gdyby nie ta płyta, którą teraz mam, która jest takim mega pozytywnym wydarzeniem, to myślę, że byłoby mi w ogóle bardzo trudno psychicznie po prostu się w tym wszystkim odnaleźć. A ona jest taką fajną okazją, pretekstem do kontaktu z ludźmi, bo ja teraz dużo czasu bardzo spędzam przy telefonie i przy komputerze, komunikując się z ludźmi, i to naprawdę myślę, że idealnie się złożyło. A też inna rzecz, że nie wiem, jakbym pomieściła granie koncertów w tym momencie, bo okazuje się, że wokół tej płyty dzieje się na tyle dużo i mam sporo pracy, więc chyba byłoby mi to naprawdę teraz ciężko pogodzić. Więc ja nie narzekam. Naprawdę myślę, że mam farta, że tak akurat to się ułożyło.
Lokacje łączą społeczności.
Bo też płyta była takim przedsięwzięciem, można powiedzieć, społecznym, że właśnie dużo osób się zaangażowało, ale samo nagrywanie, to w większości chyba ty sama grasz na wszystkim, na wielu instrumentach.
Tak. Jakby w każdym z kawałków gram na pewno na czymś i jest to pianino, akordeon, gitara w różnych konfiguracjach i proporcjach. Natomiast zaprosiłam też parę osób, które gościnnie na tej płycie zagrały. Też miałam taki dylemat, czy trzymać się takich surowych wersji koncertowych i jakby tak wiernie odwzorować te koncertowe wersje, ale nie potrafiłam się nie skusić na to, żeby to zabrzmiało szerzej, trochę inaczej, szczególnie, że większość tych pomysłów na aranże jakby miałam dawno temu. Jak pisałam te piosenki, to już słyszałam, wiesz, jak chciałabym, żeby to brzmiało, gdzie chcę trąbkę, gdzie chcę cymbały. Więc trochę też spełniłam swoje marzenie o tym, jak chciałabym, żeby to wyglądało, i bardzo się cieszę, że to się udało.
Długo, jak już się udało tak wsiąść za to po prostu tutaj w ostatnim podejściu, to jak wyglądało właśnie nagrywanie, czy to było w jakimś studiu, czy bardziej w warunkach domowych, jak ten proces w ogóle przebiegał?
Nagrywałam tę płytę w studiu. Wcześniej miałam takie podejścia do nagrań domowych. Mieszkam w drewnianym domu, gdzie jest fajna akustyka i można spokojnie w dobrych warunkach tutaj sobie wszystko porejestrować. Miałam kilka takich podejść i to było dla mnie strasznie frustrujące. Jakby próby opanowywania tych wszystkich technicznych aspektów i jednocześnie jakaś taka świeżość i zaangażowanie, żeby to miało fajny przekaz, przerosło mnie totalnie. Ja się bardzo rozpraszałam, wściekałam na ten sprzęt. Po prostu tutaj bluzgi leciały straszne, jak krzyczałam, że nigdy tego nie nagram. I postanowiłam jednak spróbować podziałać z kimś, kto mnie w tej części odciąży. człowieka, którego nagrywałam płytę, poznałam tak trochę nie poszukując go. Bartek Gertner, który jest siostrzeńcem Katarzyny Gertner, znanej bardzo przecież pani kompozytor, nagłaśnił jeden z moich koncertów. I jakoś tak przy okazji tego koncertu fajnie nam się rozmawiało. Okazało się, że Bartek ma profesjonalne studio, że zajmuje się tym wszystkim, a ja akurat poszukuję takiego miejsca. No i tak, spotkaliśmy się na takie jedno próbne nagranie. Bardzo fajnie to wszystko poszło. Udało nam się utrzymać właśnie taką, takie miałam poczucie, słuchając tego nagrania, taką koncertową energię, o którą mi bardzo chodziło. Chciałam, żeby to było świeże i żywe. I no i zdecydowaliśmy, że nagramy całość. Miałam też to szczęście, że Bartek mieszka bliziutko, dosłownie za płotem, jak się okazuje. I wiesz, po kilku latach głowienia się, gdzie to robić, jak, jakieś pomysły na drugim końcu Polski, będę wyjeżdżać i pracować. Nagle się okazało, że po prostu mam tutaj absolutne skarby bliziutko. Także to wszystko się naprawdę świetnie złożyło i bardzo, bardzo w ogóle fajnie się z Bartkiem pracowało i też mam poczucie, że to w dużej mierze jest jego zasługa, że udało się to wszystko w końcu nagrać i że jestem zadowolona z tego, jak to brzmi.
Pytam o ten proces nagrywania w zespole, w kolaboracyjny, nie wiem, czy to jest tak słowo, chyba nie. Jak się nagrywało, bo właściwie sama piszesz swoje piosenki jakby tak od początku do końca i słowa i muzykę i to są bardzo autorskie utwory, więc trochę tak, więc ja bym powiedział, że to jest bardziej, no jak najbardziej twoja płyta, jak wygląda ten proces pisania, nie wiem, twórczego.
Kurczę, ciężko
czym
mi to
się
jakoś...
inspirujesz?
Czym się inspiruję? Wiesz co, tak naprawdę ja często mam poczucie, że ja nawet nie do końca piszę te piosenki, mimo że to dziwnie brzmi, bo one są wszystkie moje rzeczywiście i muzycznie i tekstowo, ale mam na myśli to, że one po prostu do mnie przychodzą same i często mi zakłócają spokój, gdzieś tam się próbują do mnie dobić, a ja mam takie wrażenie, że moim zadaniem jest po prostu je usłyszeć, zanotować i nadać im jak najlepszą formę, ale że ja jestem tylko takim utrwalaczem tego, co gdzieś tam, nie wiem skąd, ale gdzieś stamtąd chyba po prostu przypływa do mnie. Bardzo ten proces różnie wygląda. Czasami jakby dostaję takiego gotowca, a czasami na przykład dostaję jakąś jedną frazę i zapisuję ją, nie wiem w ogóle, wiesz, do czego doprowadzi, czy do czegoś doprowadzi. Czasami to kleję, czasami piszę jedną piosenkę przez kilka lat, wyrzucam, rezygnuję, wykreślam. Więc nie ma na to reguły i to ma bardzo, bardzo, bardzo różny przebieg.
Może po prostu jesteś taka czuła na te wibracje, które gdzieś są wokoło i je zbierasz do siebie. Gdzieś w tobie rezonują łatwiej.
Wiesz co, czuję, że tak jest i o ile w pisaniu piosenek to myślę, że pomaga to w codziennym życiu. Wiele spraw komplikuje, bo mam wrażenie, że mam bardzo taką, jestem bardzo mocno przepuszczalna i po prostu chłonę i natychmiast wyczuwam, co się wokół dzieje i tak się jakoś łatwo zabarwiam tym wszystkim, zmieniam kolor i trochę taki ze mnie kameleon przez to bywa, co mnie nieraz męczy, bo bardzo drobne rzeczy potrafią mną po prostu majtać na boki i robić co chcą, ale no też myślę, że dzięki temu rzeczywiście jestem w stanie gdzieś te rzeczy, nie wiem, usłyszeć, wyłapać, zobaczyć. No.
Jakbyśmy byli na rozmowie w jakiejś korporacji albo rozmawiali w swojej pracy, to byś mogła powiedzieć, że to są coś taka inteligencja emocjonalna, to są kompetencje miękkie, bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Myślę, że kompetencji miękkich mam bardzo wiele, gorzej z całą resztą. I z stąpaniem po ziemi. Chociaż właśnie ta cała sytuacja wydawania płyty wymusiła trochę na mnie jakieś takie uziemienie i musiałam się bardzo mocno trzymać planów i to też w sumie dla mnie ciekawe doświadczenie, że coś, co do tej pory przez długi czas, wiesz, było jakąś taką ideą i koncepcją, którą ja słyszałam w swojej głowie, nagle to się materializuje, ale żeby do tego doszło, muszę przebrnąć przez bardzo wiele etapów i to dla mnie takie, no naprawdę ciekawe przejście, że stąd to nagle, wiesz, właśnie trafia do ludzi. Fajna przygoda w ogóle.
Też nie do końca się mogę zgodzić, bo też widziałem cię na koncertach i to jest koncerty jako taka sytuacja, to jest bardzo praktyczna i ty tam sama wszystko ogarniasz i masz kilka instrumentów przecież na scenie, bo grasz na pianinie, i na akordeonie i na gitarze, czy coś jeszcze, zapomniałem. No i właśnie, no i musisz ogarniać te wszystkie instrumenty, jakby sama sobie grasz, nie jest tak, że przychodzisz na gotowe.
No to prawda, jakoś tak to po prostu wyszło, że jestem takim samograjkiem, nawet się ostatnio zastanawiałam nad tym, dlaczego tak jest. I nie wiem sama, jakoś chyba przywykłam do takiego trybu, że to jest taki no, mój projekt. Ja od początku do końca sobie wymyślam, jak to ma brzmieć, wyglądać i sama jeżdżę, sama noszę te tobołki, ale lubię to, bardzo, bardzo w ogóle... Brakuje mi teraz grania koncertów i tych spotkań z ludźmi, które się przy okazji tego odbywają, bo próbuję się trochę przenieść do internetu i właśnie knuję jakieś koncerty online, ale bardzo mi to ciężko przychodzi. Wiem, że jakby w tym momencie niespecjalnie mam wybór, tak, jakikolwiek inny, jeśli chcę grać dla ludzi. Ale ogromnie mi brakuje właśnie rozmów, tych papierosków, które się pali przed i po koncercie. Bardzo, bardzo, bardzo mi tego brakuje.
Lokacje, miejsca spotkań.
To może właśnie przejdziemy do koncertu, bo tutaj też ta audycja moja nazywa się, projekt nazywa się Lokacje, czyli o miejsce, więc, ale też te lokacje też mi się kojarzą tak twoje koncerty, z tym, że one też się działy w jakichś bardzo fajnych, takich specjalnych miejscach i też miejscach, które niekoniecznie były przystosowane na co dzień do grania koncertów. Przywołam, może chronologicznie chyba pierwszy raz cię usłyszałem, z tego co pamiętam, w Pajęcznie, w kinie Świteś.
To prawda. To kino w Pajęcznie akurat jest bardzo, bardzo fajne miejsce. My tam wiem, że się sporo też po prostu wydarza i wiele koncertów jest tam organizowanych. Ale tak, zdarza mi się i bardzo lubię w ogóle takie przestrzenie kin. One mają w sobie coś takiego bardzo przytulnego i mięciutkiego. Zresztą pamiętam dobrze. Też właśnie kino Świteś, ono ma niesamowity klimacik i design, który naprawdę jest wyjątkowy. Także tak, to są fajne.
A tak zapytam, bo też sobie nigdy nad tym się nie zastanawiałem, bo wiadomo, że jakby infrastruktura kina przydaje się do koncertu, bo jest scena i są rzędy foteli, a akustycznie to też jest spoko, czy raczej niekoniecznie?
Wiesz co, chyba nie zagrałam wystarczająco wiele koncertów w kinach, żeby móc mieć jakąś skalę, taką, żeby to móc porównać. Nie pamiętam, żeby cokolwiek mi przeszkadzało i uwierało, więc chyba było po prostu wszystko jak najbardziej w porządku.
Tak, dalej chyba tak z tego, tak nie patrzyłem w kalendarz, ale pamiętam wszystkie koncerty, tylko może w kolejności mogę się mylić, ale chyba następnym było, jak byłem w Łodzi, grałaś na ulicy, to był chyba Songwriters, jakiś taki, nie Songwriters, festiwal jest, tak, Łódź Festiwal.
Tak, Songwriters, Łódź Festiwal. Po prostu. Tak, i to w ogóle, ojej, aż się teraz uśmiecham, jak o tym myślę. To była niesamowita sytuacja, ponieważ ja jakby no, nie mam takiego doświadczenia, nigdy nie byłam takim ulicznym grajkiem. I czasami żałuję, bo to jest w ogóle ogromne wyzwanie i bardzo podziwiam w ogóle ludzi, którzy to robią, bo mam wrażenie, że tam to dopiero trzeba mieć kompetencje i sama wiesz, umiejętność grania i śpiewania jakby niczego nie załatwia. To już jest taka absolutnie bezpośrednia interakcja z ludźmi i to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo oczywiście część osób, która była na tym koncercie, przyszła na koncert i sobie tam stała i słuchała, ale spora grupa to byli przechodnie i zupełnie przypadkowi ludzie i to było dla mnie świetne i bardzo też miłe, bo widziałam, że niektórzy ludzie po prostu się zatrzymywali i zostawali już do końca. Z wieloma ludźmi pamiętam, że wtedy po tym koncercie rozmawiałam i gdzieś tam wciąż internetowo mamy łączność i kontakt, także to rzeczywiście było naprawdę świetne. Bardzo, bardzo fajna sytuacja, zresztą bardzo, bardzo lubię ten festiwal i to, co się zawsze wokół niego dzieje.
Idziemy dalej i to było właśnie takie chyba najbardziej niecodzienne miejsce czy lokacja, bo też byłem na koncercie w Wieluniu na stacji PKP zaaranżowanej na twój koncert. Jak do tego doszło w ogóle? Skąd pomysł?
Tak, to chyba rzeczywiście było jedno z najbardziej takich wyjątkowych miejsc. Zdarzyło mi się jeszcze kiedyś grać w takiej przestrzeni dworcowej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie też w jednej z sal ogromnego poczekalni dworca jest przestrzeń taka, gdzie wydarzenia kulturalne się organizuje. Natomiast w Wieluniu było niesamowicie klimatycznie. Ta przestrzeń była taka surowa i jakaś taka industrialna, ale ogromne, pamiętam, na mnie zrobiła wrażenie. Ja nigdy wcześniej tam nie byłam, więc nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać. I pamiętam doskonale początek tego koncertu, ponieważ ja usłyszałam od kogoś, że ta stacja jest nieczynna i że w ogóle nie jeżdżą tam tędy pociągi. I pamiętam, że w momencie, kiedy powiedziałam dobry wieczór, to wybrzmiał ten charakterystyczny dźwięk i jakaś zapowiedź pociągu, który za chwilę wyjdzie na peron. I to było urocze. To był taki wspaniały synchron, który się czasami wydarza i po prostu sprawia, że wszystko nabiera jakiegoś takiego magicznego wymiaru. Więc tak, pamiętam bardzo, bardzo dobrze to miejsce. Było pięknie tam.
Też wydaje mi się, że też fajnie wykorzystać takie miejsca jak dworzec, bo dworzec jest taką też naturalnym miejscem spotkań dla ludzi, że ludzie i przechodzą i się spotkają i gdzieś tam cieszę się. Fajnie, że mogą się zatrzymać, posłuchać czegoś, co się nie zdarza często.
To prawda. Ja właśnie kiedy grałam ten inny dworcowy koncert w Grodzisku, o którym wcześniej wspominałam, to też było cudowne, bo to jest jakby dworzec tętniący życiem, gdzie masę ludzi się przewija i to była taka godzina, chyba późno popołudniowa, gdzie rzeczywiście tych ludzi było mnóstwo i to było cudowne, bo a ja z racji grania tych koncertów przez parę ostatnich lat myślę, że naprawdę wiele godzin spędziłam na dworcach, koczując, czekając na swoje pociągi. Więc w ogóle bardzo lubię przestrzenie dworców i jakoś taki czuję dreszczyk zawsze przygody, kiedy tam jestem. I to było piękne dla mnie, bo ci wszyscy ludzie objuczeni tobołami właśnie trafiali przypadkiem zupełnie na ten koncert i też zostawali. I naprawdę wyjątkowo fajnie wspominam.
Przejdźmy do Wrocławia. Mogę powiedzieć, że miałem przyjemność się zaprosić na Dzień Trójkąta na Przedmieście Ławskie, gdzie zrobiliśmy scenę dla ciebie pod Muzeum Etnograficznym, też bardzo ciekawym miejscem, jak to z twojej perspektywy wyglądało.
To prawda. Ja w ogóle bardzo lubię wracać do Wrocławia. Przez 4 lata licealnego życia tam mieszkałam i to była dla mnie tym bardziej fajna lokalizacja, że ja codziennie jeżdżąc do szkoły i wracając ze szkoły do domu przejeżdżałam obok Muzeum Etnograficznego i nieraz stojąc w korkach tam sobie przez szybkę na nie zerkałam i w życiu by mi nie przyszło do głowy, że kiedyś właśnie w tym miejscu przyjdzie mi zagrać koncert. I to też było cudne, bo pamiętam, że już w trakcie próby, którą robiliśmy, ten mój akordeonik mały, który tam po prostu zaczął rezonować między ścianami kamienic, gdzieś tam powybudzał chyba ludzi i pamiętam te otwierające się okna i balkony i takich wszystkich zaglądających, co tam się dzieje. Co też było tak, to było też wyjątkowym, fajnym bardzo dla mnie przeżyciem.
To jest też takie miejsce, które nawet tematycznie, czy tak z formą muzyki, czy gatunkiem muzyki pasuje, bo tam też się zdarzają z drugiej strony na podwórku jakieś warsztaty muzyki dawnej, czy jakieś potańcówki też z użyciem muzyki na żywo, więc myślę, że to fajnie zagrało. Jeszcze powiedzmy o kolejnym jakby koncercie, czyli w Ślimaczku, który też jest na Przedmieściu, bardzo fajne miejsce i też takie miejsce, które bardzo dobrze mi się, bardzo ciepło wspominam, bo tam właśnie taka jest przytulne i jest, zdaje mi się, taka bardzo mocna społeczność osób, które tam przychodzą.
Tak, ja byłam wtedy po raz pierwszy w Ślimaczku w ogóle i słyszałam o nim po prostu mnóstwo historii od moich znajomych, którzy są stałymi bywalcami i albo tam grywają, albo właśnie sami wpadają na koncerty. Znałam wcześniej Anetę, która jest szefową, mamą tego miejsca, która w ogóle wykonuje niesamowitą pracę, ponieważ ona mieszka w ogóle w Poznaniu i non stop chyba kursuje pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem po to, żeby te, bo nie tylko koncerty, ale wydarzenia kulturalne organizować. Natomiast jest to zupełnie taka niespodziewana sytuacja, prawda? Bo to jest taki mikro pokoik w zasadzie, w którym, jak się okazuje, sporo się może wydarzyć, sporo osób się może pomieścić i ma to jakiś taki bardzo fajny wymiar spotkania po prostu. To kameralne, ale naprawdę ja lubię takie miejsca, bo wydaje mi się, że wchodząc tam nie jest sposób odczuć, że to po prostu tworzy ktoś z potrzeby swojej serca i jest to bardzo autentyczne i wszystko tam po prostu działa tak jak powinno działać.
No i też taki właśnie jakby, to powiedzmy, można powiedzieć, rodzinna atmosfera się wytwarza. Też jest bardzo fajne, co wydaje mi się też jest takie, bo mówiłaś, że znasz Anetę i też jeździsz na jakieś przeglądy czy jakieś festiwale, to chyba to sprzyja takiemu poznawaniu się też z osobami z obok sceny, ze współartystami.
Wiesz co, bardzo. Ja w zasadzie myślę, że jakieś 3 lata już na festiwale nie jeżdżę, bo jakoś tak to naturalnie się zamieniło w granie koncertów i też się z tego cieszę. Natomiast rzeczywiście przez parę lat jeździłam bardzo intensywnie i chyba byłam na większości, myślę, tych festiwali, które się tutaj dzieją w Polsce. Jest ich w ogóle bardzo sporo i to było też dla mnie takim odkryciem, bo mam wrażenie, że dopóki się jakby w to środowisko nie wejdzie, to człowiek nie ma pojęcia o tym, jaka jest w ogóle skala.
Jakie środowisko, jakie nazwiemy? To środowisko zacznie, to jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to jak zidentyfikujesz.
Wiesz co, no jakby właśnie to jest problem ze zdawnictwem dla mnie, bo jakby z definicją tego, bo część osób mówi o tym, że jest poezja śpiewana i wokół tego to się kręci. Część nazywa to piosenką artystyczną, część piosenką literacką, piosenką z tekstem. Więc jakby to jest, myślę, że szeroki bardzo zbiór, ale no głównie sprowadza się do tego, że po prostu ludzie, spora część osób to są autorzy śpiewający, albo są autorami tekstu muzyki, albo jednej z tych rzeczy, ale zwykle mam wrażenie, że jednak tak to wygląda, albo wykonują teksty klasyków, no jakby to szeroko bardzo można na to wszystko patrzeć. Natomiast ja rzeczywiście zjeździłam tych festiwali dużo i bardzo się cieszę, że tak się zdarzyło, bo to było jakimś takim fajnym rozbiegiem w ogóle przed graniem koncertów i mogłam się na spokojnie oswoić ze sceną, z tym jak to wszystko działa, jak ja się tam czuję. Myślę, że sytuacja, bo zwykle tam się, nie wiem, grało po prostu 2 czy 3 piosenki i jest zupełnie inną niż udźwignięcie na przykład koncertu takiego godzinnego. I myślę, że to naprawdę była taka bardzo dobra wprawka, dzięki której jakby teraz sobie radzę chyba całkiem nieźle. Nie jeżdżę na festiwale, a nadal mamy taką paczkę przyjaciół, z którymi regularnie się widzimy. Jesteśmy rozsiani naprawdę po całej Polsce, bo to jest, no tak, od Olsztyna, Porzeszów czy Wrocław dużo kilometrów nas dzieli, ale cały czas gdzieś tam mamy ze sobą kontakt i po prostu się przyjaźnimy, wspieramy. Mimo tego, że już na tych festiwalach się nie widzimy, to te znajomości zostały i to jest cudowne, naprawdę. Kocham tych ludzi i za każdym razem, jak się widzimy, to mamy wielką radość z tego kontaktu. I oczywiście śpiewamy całe noce, nie śpimy, bo jest nam szkoda na to czasu. I super, bardzo się cieszę, że miałam po prostu okazję wszystko przeżyć i ich poznać.
Lokacje, miejsca w mieście.
Na przykład wydaje mi się, że takim słowem kluczem, z którym się bardzo z tobą kojarzy, że jesteś pieśniarką. To jest bardzo ładne dla mnie słowo z mojej perspektywy, bo z jednej strony trochę songwriting, faktycznie taka tradycja, powiedzmy bardziej chyba anglosaska, też tak songwriting, ale też pomiędzy songwritingiem a poezją śpiewaną, więc trochę jak siebie czujesz w tych miejscach.
Wiesz co, chyba to też jest, mam poczucie, najbardziej adekwatne określenie, ale rzeczywiście jest mi ciężko to ponazywać, bo właśnie singer-songwriter, tak jak powiedziałaś, od razu to umieszcza w ogóle jakby w odległej przestrzeni no innej estetyce. Przede wszystkim no, ja piszę po polsku i dla mnie to jest jakby ważna część, równie ważna jak muzyka, te teksty, więc to mi nie do końca pasuje. Jest określenie bard, ewentualnie Bartka? Jest w odmianie, ale uwaga, nie, bardotka, haha, no właśnie. Pieśniarka chyba najbardziej, chociaż mam poczucie, że to i tak jest takie 100% i tak się zastanawiam często, kim ja w ogóle jestem, jak to można nazwać, no, ale nie wiem, zostawiam to innym chyba.
No słowa są na pewno dla ciebie bardzo ważne i jak to zawsze zauważam, że są jakieś takie tropy też codzienne, na przykład Jagoda, prawda, która nie wiem, czy możemy zdradzić.
Tak. Już to zdradzałam wielokrotnie, więc w ogóle bardzo lubię i na koncertach też sporo opowiadam o tym, jak powstają te piosenki, jakie mają zaczątki. I ja wiem, że jakby ludzie różnie bardzo do tego podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest trochę taka profanacja i że oddzieram to wszystko, wiesz co, i tajemnicy, a oni bardzo chcą wierzyć w to, że to jest takie natchnione i metafizyczne i czasami może jest, ale czasami te piosenki naprawdę mają zaczątek w absolutnie jakichś prozaicznych historiach i tak jak wspomniana Jagoda, gdzie pojawia się ta fraza Jagody Korali. Kiedy to napisałam, to jakby długo się bardzo denerwowałam na siebie, bo nie wiedziałam, skąd to się w ogóle wzięło, a to nie był moment na Jagody, bo to była zima. I pamiętam, że właśnie wyszłam sobie na balkon zapalić papierosa z tych nerwów i kiedy klikałam tę fioletową kulkę, to też tu mi właśnie kliknęło. I odkryłam, o jaką Jagodę mi samej chodziło, więc rzeczywiście czasami absolutnie takie niespodziewane rzeczy, prozy bywają zaczątkiem do piosenek.
Też nie chcę się tak jakoś wikłać jakieś kwestie powiedzmy poetyckie, czy na temat pojedynczych słów, bo tutaj myślę, że każdy może sobie właśnie posłuchać i odnaleźć jakieś swoje ulubione słówka i określenia, do czego zachęcam i faktycznie tak sobie posłuchać i poszukać. Ale to, co wydaje mi się jest takie fajne i co jakoś teraz do mnie dotarło w pełnej formie płytowej, że twoje, też znaczy na koncertach było to łatwiej zauważyć, ale teraz jakby zauważyłem to w piosenkach, że one są pełne humoru, tak się wydaje, że tutaj taki masz swobodny styl.
Chyba tak, ja kiedyś nawet spotkałam się z jakimś takim zarzutem właśnie jednego z jurorów na festiwalu, że użyłam sformułowania, które jakby jest, nie wiem, niepoprawne według niego. Bo w piosence Jedno oka śpiewam drugim okiem płaczę o tobie i on uważał, że to jest błąd. A ja mam poczucie, że absolutnie nie i jakby mam świadomość tego, jak to brzmi. I dokładnie o to mi chodziło. Ja trochę jestem takim buntownikiem i często to hasło do mnie wraca, nie mów mi, jak mam żyć, więc jeśli ktoś mi powie, że mam coś zmienić, to zrobię dokładnie odwrotnie i będę uparcie właśnie takiej wersji to śpiewać do końca. Ale tak, ja w ogóle lubię bardzo słowotwórstwo i też na co dzień lubię bardzo wymyślać różne dziwne słowa własne. Dużo takich od psich słów tworzę, ponieważ bardzo uwielbiam psy. Tak, codziennie w zasadzie powstają jakieś nowe psie określenia. Ostatnio, jak nie mogłam zasnąć, bo z okazji tej premiery płyty dużo tam mi się bardzo kotłowało różnych wątków w głowie i ten mój mózg te adresy mielił i cały czas chciał wypisywać koperty w nocy. I wpadłam w jakąś taką dziwną głupawkę i właśnie moja głowa wymyśliła wersję 10 psikazań. No i właśnie, więc ja jakoś tak lubię słowa i bardzo doceniam, jak ktoś tak czule też do nich podchodzi i no, nim poświęca uwagę.
Lokacje. Miejsca społeczne.
Chciałem jeszcze zapytać chyba na koniec, gdzie jesteś? O Niebłowo chciałem zapytać i o muzykowanie tam, jak spędzasz ten czas w pięknym pokoju z drewna.
Wiesz co, jestem tak, jestem w niebowie i tak naprawdę to dzięki temu, że jestem tutaj, to no, nie odczuwam specjalnie skutków tego, co się w ogóle dzieje teraz na świecie, bo moje życie w zasadzie nie zmieniło. Znaczy, oczywiście nie wyjeżdżam, nie gram koncertów i tego mi bardzo brakuje. Ale poza tym żyję w zasadzie tak, jak żyłam, czyli mieszkam na końcu świata, dookoła mam dużo zieleni i przestrzeni i myślę, że to wiesz, jakoś mnie w tym wszystkim też ratuje. Mało gram ostatnio, ale to wszystko wynika z tego, że ta płyta mnie rzeczywiście jakoś tak pochłania. Wiele osób ją zamawia, co mnie bardzo cieszy, więc ciągle kursuję na pocztę i te wszystkie płyty pakuję, opisuję i mam dużo takiej biurowej pracy, ale bardzo, bardzo się z niej cieszę i no cieszę się w ogóle, że jakoś tak cały czas to idzie w świat i dostaję dużo fajnych wiadomości od ludzi, naprawdę. To jest pretekst, tak jak mówiłam wcześniej, do kontaktu.
Tę płytę można zamówić, piosenek można posłuchać i zachęcamy. Zapraszamy na koncerty, na ciebie jak najszybciej, a też może na koniec wróćmy do lokacji i opowiedz coś, może nie o piosenkach, ale też ale o muzyce. Opowiedz proszę o niebowie w ogóle, bo to też... Słyszałem wiele o tym miejscu i takim magicznym antruażu mi się ono jawi, więc może opowiedz proszę.
Ono rzeczywiście tak, wygląda dość bajkowo. To jest gospodarstwo takie moich rodziców, gdzie ja od pewnego czasu mieszkam i troszkę się nim opiekuję. Jestem gospodynią na wsi. Tak, mieszkam tu chyba trzeci rok i na początku, znaczy w sumie większość czasu spędziłam tutaj z moim psem tylko, więc to też takie ciekawe doświadczenie, bo po życiu w centrum Łodzi tutaj jakby zdecydowałam się zamieszkać w naprawdę takim no, sporym odizolowaniu i końcu świata. Ale no, mamy tutaj gospodarstwo, jest trochę ciekawych różnych zabudowań. Mamy taką chatę, która tutaj oryginalnie stoi od ponad 120 lat, jest kryta jeszcze strzechą, mamy starą, właśnie to wszystko widzę teraz przez okno, więc mogę wirtualne zwiedzanie. Mamy starą piwniczkę murowaną, drewniany dom, w którym ja właśnie siedzę, który pochodzi z okolic, był rozkładany, przewożony i tutaj stawiany na nowo. No i co? To jest taka przestrzeń, w której moi rodzice planują sobie kiedyś żyć i mieszkać na stałe. Póki co tak trochę z doskoku tutaj działają, ale staramy się jak możemy, żeby to miejsce też kulturalnie coś tam znaczyło i od czasu do czasu nam udaje się jakiś koncert albo warsztaty, albo różnego rodzaju spotkanie tutaj organizować często i co mnie bardzo cieszy, muzycy do nas zaglądają, przyjeżdżają sobie na przykład robić próby weekendowe i pomieszkać, odpocząć trochę tutaj, pobyć w tej przestrzeni. Więc bardzo, bardzo różne rzeczy się tutaj dzieją. Jesteśmy położeni dokładnie na samym środku mapy, także też tak dogodnie, bo z całej Polski można się tutaj zjechać i nie jest to bardzo, bardzo daleko. Także jesteśmy na Facebooku, oczywiście można sobie zobaczyć niebowo, tam jest dużo zdjęć, bo ciężko nawet o tym opowiadać, bo chyba najłatwiej to zobaczyć tak.
Fajnie, to dziękuję za tą wirtualne oprowadzanie. Na ten moment musi wystarczyć niestety, ale myślę, że to brzmienie niebowa, czy tętno, jak się, nie tętno, innego słowa szukam, jakiś taki puls o niebowa słychać na twojej płycie i w twoich piosenkach, więc myślę, że tutaj można to poczuć faktycznie.
Cieszę się bardzo i zapraszam w realu do spotkania, jak już tylko będzie
można. I dziękuję w takim razie za rozmowę i do zobaczenia, mam nadzieję. Jak najszybciej.
Dzięki, Jacku. Do zobaczenia. Pa.
Lokacje. Audycja społeczna.